pozdrowienia od wszystkich braci z Częstochowy, a także od mojej żony, która zwykle ze mną jeździ, ale teraz niestety leży w łóżku przeziębiona, tak jak było mowa, że jesień to, i wiosna są takie okresy, że najczęściej choroby przychodzą na nas. Dziękujemy. A propos, co się wydarzyło, to ja może z ostatnich dwóch tygodni i a propos tego, co u Was ostatnio mówiłem, bo wypowiadacie na inny temat, ale nie umieszkam sobie, ostatnio mówiłem u Was o Izraelu i tak a propos, co się wydarzyło, co się dzieje. Jedna taka obserwacja, którą ja po wykładzie tam mówiłem, pokazywałem Wam statystyki i sam na nie tak patrzałem, jak 2 czy 4 razy ten wykład powiedziałem, to też coś zrozumiałem. Wiecie, jedną rzecz, którą mówiłem, tam Wam pokazywałem, ile Żydów kiedy wracało. No i tak sobie popatrzałem sobie na jedną rzecz. Kiedy powstało państwo Izrael, to ja tam podałem datę, w 1948 roku. I ile tam Żydów wtedy było? Kto pamięta te statystyki? Podałem taką tabelkę. Ile Żydów było w Izraelu, jak w 1948 roku powstawało państwo Izrael?
Nie cały milion.
Była inna liczba. 600 tysięcy. No ja tak na tą liczbę patrzałem. Jak się bada Biblię, to teraz Wam zadam pytanie, bo też badacie Torę. Ile Żydów było, jak wchodzili do Ziemi Obiecanej? No a ile weszło? No samych mężczyzn, ale ta liczba jest podana. 600? Możemy się spierać. No ale czy to, teraz powiedzcie, czy to jest przypadek, że jak wchodzi, jak powiedzieli, nasze jest państwo, to ich było dokładnie te 600. Nie sprawdzałem już, czy się dokładnie do sztuki zgadzało, ale w statystykach jest 600 tysięcy i tutaj też ta liczba mniej więcej. Czy to jest liczba, która była potrzebna, żeby mogło powstać państwo? No. To jest jedna taka informacja, która mnie tak uderzyła, że Pan Bóg ma jakąś swoją chronologię i ma swoją kolejność i ma pewne czasy, na które, pewne liczby, które potrzebuje. Druga rzecz, którą to ostatnie tygodnie zauważyliście, że no, na świecie coś się zaczęło dziać. W Paryżu był zamach, w Danii był zamach. I to te wydarzenia komuś się może wydać, że to akurat przypadek, ale co się okazało, że po tych zamachach i w ogóle atmosfera w tych krajach jest taka, że Żydzi chcą stamtąd wyjeżdżać. I 2 tygodnie temu premier Izraela powiedział charakterystyczne słowa. Powiedział w parlamencie i zwrócił się do wszystkich Żydów na całym świecie jako przedstawiciel państwa Izrael, mówi, że i powiedział mniej więcej tak, że Izrael jest nie tylko miejscem, do którego zwracacie się podczas modlitwy, ale Izrael jest waszym domem i wracajcie do domu. I teraz my, gdy to, na to patrzymy, no to musimy jakoś to skomentować. Czyli wydaje się, że jeszcze jest czas, żeby Żydzi wracali do Izraela. Że ten proces, który ja wam zacząłem tam pokazywać, że trwa, on się nie skończy. Jakby być może to jest jakby taki kolejny etap, że Żydzi z tych państw, których nie wyjechali, z Polski już wszyscy prawie wyjechali, to, że teraz będą wyjeżdżać z tamtych, których no, czuli się w miarę dobrze i nie myśleli o emigracji, a w tej chwili nawet co mnie zaskoczyło, niektóre wydarzenia nie wiemy, jak się dzieje. Jakaś partia tam w Grecji wygrała wybory, to się okazuje, że Żydzi w Grecji chcą wyjeżdżać. Że okazuje się, że oni też jakby są antysemicko nastawieni, ci, którzy teraz tam obejmują rządy. Także to jakby jest plot wydarzeń, który nam pokazuje, że wszystkie wydarzenia, które się dzieją na świecie, mają jakąś swoją logikę, którą my nie zawsze na początku widzimy, ale to mnie jakby utwierdza, że jest jeszcze czas, że Żydzi wracają do swojego kraju i ten proces może się jeszcze na naszych oczach nasilić. A to tak a propos widoku.
Wydałem bratu, bo słyszałem wypowiedź rzecznika ambasady izraelskiej tu w Polsce. To mówi, w samej Francji w ostatnim roku ponad 20 tysięcy do Izraela emigrowało, a kilkanaście, czy nawet więcej tysięcy ma już pokupowanko bogatsi. Domy w Jerozolimie, w Betanii, Także kwestia czasu, kiedy też...
Nie, rząd Izraela postanowił przeznaczyć 46 milionów dolarów na ułatwienie imigracji, bo nam się też tak wydaje, no, dlaczego ci Żydzi do tego Izraela nie jadą, co nie? No ale ja się pytam, dlaczego na przykład wy nie jedziecie do Izraela?
Dlaczego to?
Dlaczego nie jedziecie do Izraela?
No mamy chęci.
No, no ale na przykład dlaczego? Brat Staszek organizuje wycieczkę, dlaczego nie jedzie?
Kasy nie mamy.
Znaczy co? I ten, to jest bardzo, bardzo logiczne. I ten sam problem mają na przykład Żydzi francuscy, bo jak ktoś ma milion dolarów, to sobie kupi mieszkanie. Ale taki normalny człowiek, który na przykład wynajmowanym jest, no, jak się przeprowadzi do Izraela, jak nie będzie miał gdzie tam mieszkać? A i dlatego rząd tam robi program, żeby ci biedniejsi mieli szansę się przeprowadzić. No Izrael nie jest tanim krajem. Także to tak a propos.
A jeszcze do liczb to tyle dodam tylko, że podali, że Izrael przekroczył 8 milionów obywateli w tej chwili.
No jest takie prorostwo, mówi, że Ezechiel mówi, że będzie w miastach tyle ludzi jak bydła, jak trzody. Ale temat dzisiejszy jest nie o Izraelu. Ja dzisiaj chciałem, żebyśmy się wspólnie zastanowili, bo gdy patrzymy na świat, na to, co się dzieje, to często zadajemy sobie pytania, jak długo, dlaczego i na przykład dlaczego Pan Bóg tego nie ukróci, albo coś się dzieje, dlaczego Pan Bóg nie zadziała i dlaczego Pan Bóg tego nie zniszczy. I często zarzucamy Panu Bogu brak działania, albo oczekujemy od niego jakichś radykalnych metod rozprawienia się ze złem. Powstaje pytanie, dlaczego Pan Bóg nie rozprawi się radykalnie ze złem? To jest pytanie, no jest, czy Pan Bóg, bo niektórzy mówią, że Pan Bóg nie ma odpowiedniej siły, żeby rozprawić się ze złem. No, ale dlaczego daje czas? Dlaczego daje czas? Dlaczego Pan Bóg nie rozprawi się ze złem, jeżeli ma moc? No, jeżeli wśród was się działo zło i ktoś z nim się czasami dzieje, mamy taki problem, że dzieje się ze zło, no to bracia mówią, no, załatwić sprawę, rozprawić się. Dlaczego Pan Bóg tak nie działa? Jest sprawa, jest zło, jest szatan i dlaczego się Pan Bóg z nim nie rozprawi? No i to
prosto.
Proroctwa. Ale to jest sprawa wtórna. No to dlaczego dawał te proroctwa? Mógł od razu się rozprawić ze złem i sprawę załatwić. I proroctwa nie były potrzebne. No ale to jest problem. Ja postaram się pokazać, dlaczego Pan Bóg się nie rozprawia od razu ze złem. Bo wydawałoby się, że powinien to zrobić i zło zdusić w zarodku. Więc teraz powstaje pytanie. Kiedy zrodziło się zło? Gdzie jest? Dobrze. Ale jakby opinia jest pierwsza, że tam w raju się zrodziło zło. No taki mamy opis w pierwszej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale. Znaczy pierwsze dwa rozdziały jest to, że Pan Bóg stwarza warunki na ziemi do życia człowieka. I stwarza człowieka, czyli Adama i Ewę. Jest to idea Pana Boga, że żeby coś stworzyć, podejrzewamy i mamy takie jakby przesłanki Pisma Świętego, że światy duchowe, czyli istoty duchowe istniały wcześniej. Wiemy i nie mamy o tym dużo napisane, ale wiemy, że istnieją aniołowie, archaniołowie, że jakieś byty niebieskie istnieją. Mamy śladowe opisy w Biblii, że takie byty są i co prawda w pierwszych rozdziałach księgi nie ma jasno zapisane, że aniołowie są, ale podejrzewamy, że w tym czasie, gdy ziemia była stwarzana, gdy byli ludzie stwarzani, że aniołowie już byli. Natomiast w księdze, którą Pan Bóg nam dał, ona się rozpoczyna od stworzenia warunków na ziemi i stworzenia istot materialnych. Bo aniołowie i te istoty to są istoty niematerialne, istoty duchowe. W pewnym momencie Pan Bóg podejmuje decyzję, tworzy warunki na ziemi i stwarza ludzi. Dzisiaj to byśmy nazwali, że powstał taki projekt, żeby zasiedlić ziemię i stworzyć no coś zupełnie nowego. Życie życie materialne, istoty materialne, które no, będą kolejnym dziełem stworzenia Bożego. I Pan Bóg, mamy opisane, przez 6 dni przygotowuje tą całą infrastrukturę dzisiaj tego projektu i w końcu, na sam koniec stwarza człowieka. I Pan Bóg mówi, że to wszystko, co stworzył, to było jakie? Bardzo, bardzo dobre. To było jego dzieło. I tu nigdzie nie ma śladu, że jakieś zło się pojawia, że coś jest złego. Wszystko jest dobre. I gdy ten projekt rusza, gdy Adam i Ewa zaczynają funkcjonować w raju, Pan Bóg im daje pewne reguły, które mają no to wszystko prowadzić ich życie i prowadzić to, że oni mają. Ich idea jest to, żeby ta ziemia, która zostaje stworzona, i te istoty mają być istotami samodzielnymi, autonomicznymi, które samodzielnie będą funkcjonować. Pan Bóg jakby nie, my ludzie stwarzamy pewne na przykład dzieła, które są pod naszą ścisłą kontrolą i my nie kierujemy. A Pan Bóg stwarza dzieło, które ma być samo w sobie. Ono ma działać bez jego ingerencji. No, dzieło bardzo wspaniałe. Coś, co ma funkcjonować, co Pan Bóg stwarza, funkcjonuje i co ma być odbiciem Jego chwały, bo człowieka stwarza na podobieństwo swoje. Czyli to ma być jakieś dzieło, które pokazuje istotę Pana Boga, pokazuje nie może poprzez sam wygląd, ale poprzez tego, że człowiek jest na Jego podobieństwo. To człowiek ma pewne cechy, które Pan Bóg chce jakby propagować. No bo zauważamy, że człowiek ma mądrość, ma pewne uczucia, którymi dysponuje Pan Bóg. Pan Bóg jakby chce powielać to, czym On jest. Jakby rozszerzyć ze świata niematerialnego również na świat materialny. Ale to wszystko jest w 2 rozdziałach. A przychodzi rozdział 3. Czytamy, a wąż był chytrzejszy na wszelkie stworzenia. No i typowy taki obraz Adam i Ewa i wąż wijący się. No, zdajemy sobie sprawę, że ten opis no nie jest takim opisem literalnym, że to nie chodziło o tego zwykłego węża, bo ten wąż pojawia się później kilka razy, to imię się pojawia i bynajmniej nie chodzi w Biblii o zwykłego węża, który się gdzieś tam wije. No bo wąż też przecież nawet w raju zwierzęta nie mówiły, a ten wąż rzekł do niewiasty, także to Wam Bóg rzekł, nie będziecie jedli z każdego drzewa sadu tego? I rzekła niewiasta do węża, z owocu drzewa sadu tego pożywamy, ale z owocu drzewa, które jest pośród sadu, rzekł Bóg, nie będziecie jedli z niego, ani go się dotykać będziecie, byście znać nie umarli. I rzekł wąż do niewiasty, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie, znający dobro i zło. Czyli co Satan mówi? Satan mówi taką rzecz, że to, co Pan Bóg mówi, to nie do końca jest prawdą. Bo Pan Bóg mówi, że jak zjecie z tego drzewa, to umrzecie. Ale on nie mówi do końca prawdy. Bo on się boi, że jak wy zjecie z tego drzewa, to co? To staniecie się jemu równi. Bo będziecie wiedzieli, co to jest dobre i co złe. I Pan Bóg się tego boi i dlatego nie chce wam pozwolić z tego drzewa jeść. Widząc wtedy niewiasta, iż dobre było drzewo po jedzeniu, skąd niewiasta mogła wiedzieć, że drzewo było dobre do jedzenia? Tego nie mamy napisanego. No ale tu pisze, że niewiasta widziała, że drzewo było dobre do jedzenia.
O, chyba wolno słowo to jak.
Znaczy, jest to jest w tym pewna logika, że jak wąż te jabłka jad, to znaczy, że one nie szkodzą. Co prawda nie jest to zawsze logika, bo mogą zwierzęta owoce nie szkodzić, a nam mogą szkodzić. Ale zauważcie, że mąż powiedział, że kto zje z tego owocu, to będzie znał dobro i
zło.
On powiedział prawdę. Czyli mówi, ja kosztuję z tego drzewa i znam dobro i... Czyli wąż mówi, że ja wiem, co to jest dobro, ale wiem, co to jest zło. Bo ja z tego drzewa, to jakby daję wam przykład, że ja to wiem. Chcecie być tacy jak ja, że znacie dobro, to zjedzcie i braterstwo. Najlepszym metodą nauczania i przekonywania, to wiecie, to jest, nie są kazania. Nie są filmy reklamowe. Przykład. Przykład, jak ktoś nam daje, to jest najlepsza metoda i zobaczcie, że szatan tą metodą ci dokładnie dał im co? Przykład. No i oni za tym poszli. Zatem, gdy wtedy widząc niewiasta, jakieś dobre było drzewo ku jedzeniu, a iż było gdzie przy nawyżeniu, a porządliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego i jadła, dała też i mężowi swemu, który jadł z nią i był, i on też jadł. I zatem otworzyły się oczy obojga i poznali, że byli nagimi i spleczyli liście figowe, a poczynili sobie zasłony. Od razu zaczęło działać, od razu poznali, że co, że są nagimi. Czyli błyskawicznie to zaczęło działać, że po spożyciu z tego drzewa od razu im się zaczęły oczy na dobro i na zło otwierać. No i co? Szatan miał rację, że poznają, co to jest dobro i zło. Poznali. Szatan zawsze nie do końca kłamie. On mówi zawsze pół prawdy. A wtedy usłyszeli głos Boga, chodzącego po sadzie, i skrył się Adam i żona jego od oblicza Pana Boga między drzewami i zawołał Pan Boga Adama i rzekł: gdzieżeś? Odpowiedział: głos swój słyszałem w sadzie i zląkłem się dlatego, że jest nagi i skryłem się. I rzekł Pan Bóg: któż ci pokazał, że jesteś nagi? I zanim nie jadłeś z drzewa onego, z którego on zakazał tobie, abyś jadł? Wtedy rzekł Adam: niewiasta, którąś mi dał, a była ze mną, ona mi dała z drzewa i jadłem. I rzekł Pan Bóg do niewiasty: cóżeś to uczyniła? A niewiasta powiedziała co? Wóż mnie zwiódł i jadła. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: i żeś to uczynił, przeklętym będziesz na wszystkie zwierzęta i na wszystkie bestie polne. Na brzuchu twoim ciągać się będziesz, a proch żreć będziesz po wszystkie dni żywota. Ta historia jest bardzo prosta. Dzieci się uczą na szkółce i wydaje nam się, że ona jest bardzo prosta i logiczna, ale to też to dzisiaj. Wyobraźcie taką sobie sytuację, że tutaj na rynku w Białymstoku, na środku, jest takie miejsce, jest taki przycisk, o, tu jest taki przycisk, i jest napisane, że kto ten przycisk naciśnie, to wszystkie rakiety, które są w Rosji, to one startują atomowe na Amerykę. I ten przycisk sobie tak na środku rynku stoi. I jest napis: uwaga, nie wolno podchodzić i naciskać, bo kto to naciśnie, to wszystkie rakiety polecą. Albo w Moskwie taki przycisk na placu czerwonym by był. I tak nie wolno naciskać, uwaga, bo wszystkie rakiety. Wyobraźcie sobie taką sytuację? No ale dlaczego ten przycisk tak nie jest, tylko dzisiaj ten przycisk to jest zabezpieczony, kody, walizka, tam walizka, jak na tych filmach oglądacie, jeszcze przykuta, kilka razy potwierdzenie, żeby ktoś tego przypadkiem nie, ale przecież to wydarzenie, które jest opisane, to jest daleko bardziej w skutkach niszczące niż ten przycisk, bo ono spowodowało, to wydarzenie spowodowało, że wszyscy ludzie, nie tylko ileś tam milionów, ale wszyscy ludzie zaczęli umierać. No i dzisiaj nikt takiego przycisku by nie zostawił bez ochrony, nadzoru. No ktoś powiedział, no jak to, jakiś szaleniec podejdzie i na drzewo wiadomości dobrego, złego, dokładnie tak było jak ten przycisk, bez żadnego zabezpieczenia. Pan Bóg nawet ogrodzenia nie zrobił, żeby trudno było przejść, to sobie ono postało to drzewo i jeszcze po środku, żeby łatwo je było znaleźć. No dzisiaj, jakby ktoś takie coś zrobił, to by powiedział: skrajnie nieodpowiedzialny człowiek. Dlaczego nie zabezpieczył, nie postawił straży, żeby to utrudnić?
Paragraf
był. Paragraf, ale fizyczne zabezpieczenie. Pan Bóg nie zrobił żadnych zabezpieczeń, a czy nie zrobił?
No zrobił to takie, żeby jak dotkniesz, to sobie, że
Dobrze, no ale to dzisiaj spróbujcie tak zrobić, postawić szklankę z trucizną i uważaj, że nie pij i ogólnie dostępna dla dzieci, dla wszystkich. Nie do pomyślenia. Od razu byście zostali skazani za narażenie zdrowia i życia ludzi, że dla niebezpieczeństwa. My uważamy, że to musi być zabezpieczone. Pan Bóg tego nie zabezpieczył. To się wydaje dziwne, bo takie zagrożenie stworzyć, możliwość zagrożenia, a jednocześnie nie wydać żadnych barier, tylko powiedzieć tego nie wolno. No dzisiaj na takie coś byśmy nie poszli żadną miarą. Czy Pan Bóg nie stworzył zabezpieczeń? Pan Bóg powiedział, nie
ruszę.
Nie ruszę. No ale dziś nam się to wydaje, że to jest za mało. Ale żeby te wydarzenia zrozumieć, jak na szkółce je badamy, to nie do końca tak je rozumiemy. Bo żeby zrozumieć, to musimy wiedzieć, co tam się wydarzyło. I to brat mówił, wcześniej dyskutowaliśmy, że Biblię to się tak szybko da badać. No nie. Żeby zrozumieć to wydarzenie, to trzeba jeszcze kilka miejsc w Biblii znać, bo inaczej nie zrozumiemy. I żeby zrozumieć to wydarzenie, trzeba się przenieść do księgi Ezechiela, do rozdziału 28. Prorok Ezechiel mówi tam o zupełnie innych wydarzeniach, ale pojawia się w proroctwie Ezechiela w 28 rozdziale pojawia się coś o raju. Prorok Ezechiel co prawda wygłasza przemowę przeciwko ówcześnie istniejącemu królowi Tyru, ale w wersecie 12 mówi tak. Synu człowieczy, podnieś namen nad królem tyrskim, a mów do niego. Tak mówi panujący pan. Ty, co pieczętujesz Sumy, pełen mądrości i doskonałej piękności. Byłeś w Eden, ogrodzie Bożym. Czy za czasów Ezechiela ten król Tyru, który tam panował, mógł być w ogrodzie Eden? Wiemy, że tam był Adam, Ewa i Woż. A gdzie król Tyru? A on mówi, prorok Ezechiel, że ty tam co?
Byłeś.
No czyli jak był, to Adamem nie mógł być, Ewą też nie, no kim mógł być? Czyli prawdopodobnie możemy się domyślać, że to jest mowa o tej istocie, która w księdze rodzaju kryje się pod postacią węża. I on nam mówi, że ty tam byłeś. Ale mamy opis, że ta istota, ten król Tyru, czyli ta istota, była pełna mądrości i doskonałej piękności. Że to nie była jakaś tam byle figura, ale to był ktoś bardzo mądry i bardzo piękny. I on był w Eden. I pisze tak dalej. Wszelki kamień drogi był nakryciem twoim. Sardus, topazjus, jaspis, chrystolic, onyx, beryl, szafir, kanapy. W ten dzień, któregoś ty stworzony, zgotowane są u ciebie narządy bębnów twoich i piszczałek twoich. Czyli, że ta istota była wyposażona w wszystkie najpiękniejsze kamienie. No, kamienie te występują w objawieniu, jak jest mowa o kościele, o tym mieście, to ono właśnie też ma te kamienie. I ta istota, która tam się pojawiła, była pełna mądrości i właśnie w te szlachetne kamienie była wyposażona. I nazwany jest, ty byłeś cherubinem pomazanym nakrywającym, Jam cię wystawił, byłeś na górze Bożej Świętej, a pośród kamienia ognistego przechadzałeś się. Góra Boża Święta to miejsce, gdzie mieszka Pan Bóg. I on mówi, że ta istota, no, czy król tyrski, ten zwykły król tyrski, był kiedyś tam na Górze Świętej, czy można w ogóle pomyśleć, że on tam gdzieś kiedyś był? Ale jeżeli wyślimy, że to była istota duchowa, tu jest opisana, to ona kiedyś była no jednym z ważniejszych osób gdzieś na świętej Bożej Górze. Byłeś doskonały na drogach twoich ode dnia, któregoś jesteś stworzony, aż się znalazła nieprawość w tobie. Czyli ta istota miała, widać z tego, wysokie stanowiska, była doskonała, była obdarzona wszelkimi zaszczytami i to się działo do pewnego momentu, aż się znalazła w nim, co? Nieprawość. I teraz pisze, jaka to była nieprawość. Dla wielkości kupiectwa Twego pełno w pośrodku Ciebie bezprawia i zgrzeszyłeś. Dlatego wytracę Cię z góry Boże, o cherubinie nakrywające, a w pośrodku kamienia ognistego wygubię Cię. Jest opisane, co on takiego zrobił. Podniosło się serce Twoje dla piękności Twojej. Na złeś używał mądrości Twojej dla jasności Twojej. Przetoż Cię uderzał o ziemię, a przed obliczem królów położył Cię, abyś Cię ulegowali. Czyli ta istota była mądra, piękna, ale to ją jakby zgubiło. I ona ma zostać zniszczona. Jaki był powód, że ta istota zgrzeszyła, to opisuje jeszcze jedno miejsce Biblii, też jakby symboliczne proroctwo, proroctwo Izajasza, 14 rozdział. I żeby zrozumieć to, co jest w Księdze Rodzaju, to musimy te dwa miejsca, co najmniej te dwa miejsca, znać. W 14 rozdziale znowu jest opisana pewna historia. I tutaj też możemy się spierać, o kim jest mowa, ale pewne wydarzenia nam jakby to wyjaśniają. Czytamy 11 i 12 i 13 werset. Strącony jesteś do piekła, pycha Twoja i dźwięk muzyki Twojej, podesłanoć, a robaki Cię przykrywają. Pamiętacie, gdy tam było mowa o tym królu, o tej istocie, że ona była bębny i piszczałki tam były? Tutaj tak samo jakby jest o dźwięku Twojej muzyki, o wstąpieniu do piekła, jakoż to, żeś spadł z nieba, o jutrzenko, która wychodzisz rano, powalonyś aż na ziemię, któryś wątpił narody. I tutaj jest użyte różne Biblie, różnie tłumaczą. Niektórzy mówią jutrzenko, niektórzy mówią syn jutrzenki, a Wulgata używa tutaj znanego wszystkim słowa lux feros, czyli noszący światło. Lux feros, powszechnie kojarzona jest nazwa szatana Lucyfer, lux feros, niosący światło. Z tego właśnie wersetu. I to identyfikuje nam jakby tą postać. I kluczowym dla nas jest werset 13, który mówi o powodzie, dla jakiego ta istota podniosła bunt przeciwko Panu Bogu. Wszakieś Ty mawiał w sercu swoim, wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenie na stronach północy. Wstąpię na wysokość obłoków, będę równy najwyższemu. Czyli ta istota powzięła taką ideę, że ja jestem piękny, ja jestem wspaniały, ja jestem prawie że najważniejszy. Dlaczego? Pan Bóg jest ode mnie. Przecież ja też mogę wstąpić na niebo i być takim jak Pan. I teraz powstaje pytanie, kiedy ta istota do takiego wniosku doszła? I na to pytanie tak do końca nie znamy odpowiedzi, ale jeżeli teraz przeanalizujemy te trzy fragmenty, to dochodzimy do następujących, możemy dojść do następujących wniosków. Że Pan Bóg stworzył jakby nową jakość, stworzył materialne byty, stworzył Adama i Ewę. I dlaczego wąż się znalazł w ogrodzie Eden? Dlaczego ta istota tam się znalazła? Czy ona sobie, tak jak to jest w Księdze Joba, że przypadkowo sobie przechodziła tamtędy? Dlaczego szatan tam się znalazł? Byłeś w Eden, ogrodzie, czy sam tam się znalazłeś? Możemy wnioskować. Zresztą tak zazwyczaj działamy, że jak robimy jakiś nowy projekt, to jest ktoś za to odpowiedzialny. Jeżeli to jest ważny projekt, to jakaś ważną osobę wyznaczamy, żeby była za niego
nadzorująca.
I tam jest powiedziane, że jak byłeś w Eden, ogrodzie Bożym, to byłeś wspaniałą istotą, mądrą, te wszystkie kamienie, czyli wniosek z tego, że jak Eden był, to jeszcze był tą istotą, która się nie zbuntowała, która była pełna mądrości i możemy wnioskować, że Pan Bóg tą istotę tam umieścił, żeby ona jakby nadzorowała to całe jego dzieło. Czy mamy na to jakieś dowody? Mamy. Mamy kilka dowodów, że szatan miał tam prawo być. Na przykład, pamiętacie w księdze Joba, jak szatan mówi, że co? Idzie na świętą górę Bożą, o której tu też jest mowa, i mówi, że co? Przechadzałem się po ziemi. A Pan Bóg mówi, a dlaczego się tam przechadzałeś? Nie. Dla Pana Boga to jest naturalne, że on się po ziemi przechadzał. I przechadzałem się i ujrzałem. Czyli Pan Bóg jakby nie dziwi się, że szatan się tam przechadza. A jaki mamy jeszcze dowód, że szatan miał tam prawo się znaleźć i nikt tego prawa nie kwestionuje? Ano, sam Pan Jezus nam daje tego dowód. Pamiętacie w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale czytamy: i wywiódł go diabeł na górę wysoką, 5 werset, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I w wersecie 6: i rzekł do niego diabeł: dam ci władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu? Czyli to nie on sam ją wziął, ale ta władza została mu co? On, szatan mówi, została mi ta władza przekazana. Czy Pan Jezus mówi mu, jak mi możesz obiecywać coś, co nie jest twoją własnością? Nie. Pan Jezus mu mówi, że nie będziesz kusił, ale nie kwestionuje, że szatan ma prawo do tych. Czyli widać z tego, że szatan się powołuje, że ta władza mu została przekazana. Pan Jezus mu odpowiada: napisane, Panu Bogu Twemu się będziesz kłaniał i Jemu będziesz służyć. W innym jeszcze miejscu Pan Jezus mówi, że oto idzie książę tego świata. Czyli, że szatan jakby ma pełnomocnictwa, że ten świat jest jego, pod jego jurysdykcją. Możemy w związku z tym przypuszczać, że ta jurysdykcja nad tymi rzeczami została szatanowi dana już w raju. Że on miał się tym wszystkim opiekować i tego wszystkiego miał doglądać. I wtedy jasne nam się staje, że to było, jeżeli szatan dostał taką władzę, no to było motorem, że on się poczuł tak pewny siebie, tak zaszczycony, że powiedział: dlaczego ja nie mogę być równy Najwyższemu? Ja też chcę być równy Najwyższemu. I co szatan zrobił? Żeby objąć władzę, to co trzeba mieć? To trzeba mieć poddanych. No i co z tymi poddanymi trzeba zrobić? Trzeba ich przekonać, że ja jestem królem. Wydaje nam się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo proste. Ale to takie proste nie jest. Po prostu przekonać kogoś, dzisiaj wstaję i ja mówię, ja jestem dzisiaj prezydentem i słuchajcie mnie. No, usuwają mnie ludzie? Nie. A są tacy politycy, którzy są w stanie przekonać. I szatan, żeby, jak powiedział, że ja chcę być równy Najwyższemu, no to musiał mieć jakiś plan, żeby przekonać wszystkie istoty, że on jest mocniejszy od Pana Boga. Co trzeba zrobić? No szatan postanowił pokazać swoją moc. Postanowił zawłaszczyć dzieła Pana Boga. I dlatego jakby to, co jemu powierzono opiece, on postanowił to przeciągnąć na swoją stronę. Czyli człowieka i ten ziemski świat, który Pan Bóg stworzył, który był poddany jego opiece, on postanowił przeciągnąć na swoją stronę. I dlatego powiedział: ja skosztowałem, mnie zrodził się ten pomysł, że, żeby być równy najwyższemu, czyli ja już dowiedziałem się, co to jest zło, ale mówi ludziom, poznajcie również, co jest zło i będziecie równy. On dał taką ludziom obietnicę, jaką sam ideę powiedział, że będę równy najwyższemu. On mówi, wy też możecie być tacy jak Bóg, ale musicie zjeść z tego drzewa. Zresztą, czy Pan Bóg nie znał zamysłu szatana? One prawdopodobnie, jeżeli by może na początku znał, to być może by go nie postawił, być może wiedział. Ale na pewno w momencie, gdy te zamysły się zrodziły i gdy Pan szatan zaczął kusić człowieka, to Pan Bóg mógł przecież wtedy zadziałać. No zadziałać mógł. Mógł? My wierzymy, że jest wszechmocny i dlatego, jeżeli nie zadziałał, to była w tym jakaś idea. Niektórzy ludzie mówią, dlaczego Pan Bóg dzisiaj nie zadziała? Wie na przykład, że ktoś zamierzał wymordować Żydów i dlaczego nie zadziałał? Dlaczego nie zadziałał, jak mordowane są niewinne dzieci? No ale pytanie powstaje, no dlaczego nie zadziałał tam w raju? I wtedy to zapobiegłoby wszystkiemu. A przecież mógł użyć siły, jak wąż zaczął to mówić, to nagle z nieba mógł spaść grom i tego węża pył. Ale braterstwo, na to wydarzenie, tak jak na myśl powiedziane, że na te rzeczy pragną patrzeć również co oni robią. Przecież to, co się działo tam na ziemi, na tym stworzeniu, na tym, co Pan Bóg robił, to było coś, co było jakby tą ideą Pana Boga. Jeżeli myślimy, że te istoty inne były stworzone, to one na to wszystkie patrzały. Co się dzieje z tym, co stworzy Pan Bóg? Zauważcie, czy szatan przymuszał Adama i Ewę, czy podłożył tak z nożem, podszedł do gardła i mówi, zjedz, albo jak nie, to cię zabiję. Albo przyłożył pistolet. Jak zadziałał szatan? Nie, szatan zadziałał bardzo łagodnie i zaczął przekonywać. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że szatan właśnie tak łagodnie, delikatnie działa i nagle Pan Bóg użyłby całej swojej mocy i siły i szatana zniszczył. Jakie by było wrażenie wśród wszystkich innych istot, które są we wszechświecie? Ja wam podstawię. Przychodzi tu brat katolik i zaczyna wam mówić o Trójcy i was przekonywać, a brat tutaj wyciąga z mównicy pistolet i czas za szczęgły. Nie będzie nam tu heretyk głosił pszczół. Co byście wtedy powiedzieli? No co byście powiedzieli, jakby tak zareagował? Gwałtownie, no zabił, no herezję głosi. No nie, no, ale co byście wy powiedzieli? Chwileczkę, no nie miał argumentów, bo jakby miał argumenty, to by nie użył siły. No dlaczego inkwizycja paliła na stosie, bo co, bo nie miała? Jeżeli ktoś nie ma argumentów, to używa siły. Dlatego zobaczcie, jeżeli by Pan Bóg zadziałał w ten sposób na szatana, to wszystkie istoty by powiedziały, że Pan Bóg nie ma argumentów. To by potwierdziło, że szatan ma rację. Że Pan Bóg nie jest tą najważniejszą istotą, bo zwykły jakiś taki szatan jest w stanie wystąpić i mu popsuć jego i on nie ma argumentów. On musi go zniszczyć, bo inaczej co? Nie jest w stanie przekonać. Zobaczcie, że Pan Bóg też nie dał żadnych środków zakazu, tylko chciał człowieka co zrobić? Przekonać. Powiedzieć, masz, uważaj, nie rób tego. Ja ci nie stawiam żadnych barier. Ja ci tylko mówię, że tego masz nie robić. I teraz przenieśmy się w inne miejsce, gdzie również występuje szatan, gdzie również występuje właśnie walka szatana z Panem Bogiem. Jest to jedna ciekawa księga, gdzie występuje walka szatana z Panem Bogiem. Ona jest bardzo rzadko interpretowana, bardzo mało komentarzy jest do tej księgi. Księga Joba. Ona jest trudna do wyjaśnienia, trudna do zrozumienia. Niektórzy mówią alegoria, Ale zobaczcie, jaka jest treść. Że mieszka sobie pewien człowiek w ziemi ust i on, ten człowiek opowiada się za Panem Bogiem. On jest jego wielbicielem. Jego wyznawcą i jego całym sercem go jakby wyznaje. I wtedy i stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boże, aby stanęli przed Panem, że przyszedł i szatan między nimi. Wtedy rzekł Pan do szatana, skąd idziesz? I odpowiedział szatan, okrążałem ziemię i przechadzałem się po niej. Co Pan wtedy mówi do szatana? Jak chodziłeś po ziemi, to czy spotkałeś kogo? Dlaczego Pan Bóg mu mówi akurat szatanowi o Jobie? Dlaczego? To nie szatan mówi, tylko Pan Bóg mówi do szatana. Czy spotkałeś Joba? Przypatrz się słudze mojemu Jobowi, że nie masz mu równego na ziemi. Mąż to doskonały i szczery, i bojący się Boga i odstępujący od złego. Pan Bóg mówi szatanowi, patrz, szatanie. Ty tyle na ziemi robisz, tyle energii wkładasz, żeby ludzi zbuntować przeciwko mnie, a zobacz, a tam na ziemi żyje taki człowiek, Job, i on mnie chwali całym sercem, całą duszą. I co ty na to? A co wtedy szatan? I odpowiedział szatan, Panie Boże, ale on nie za darmo i za darmo to czyni. Zresztą to jest ciekawe pytanie. To jest bardzo ciekawe. Czy czyni to za darmo? A zaś ty go nie ogrodził i domem jego i wszystkim, co ma, a wokół zewsząd błogosławieństwo z prawą rąk jego dobytek rozmnożyłeś, a ściągnij rękę twoją, dotknij wszystkiego, co mało baczysz, czy ci złorzeczy nie będzie. Szatan zaczął, on myśli swoim sposobem. Mówi, ale jak ktoś ci służy, to służba jest zawsze za co? Za coś mu musisz dawać. Bo szatan, każdy myśli, ocenia swoją metodą. Zauważcie, że szatan swoich słów no, czymś zawsze przekonuje. On zawsze coś im starać się dać. Adamowi i Ewie też starał się dać. Mówi, dam wam wiadomość dobrego i złego. Nie swoje dawał, ale coś im dawał. Mówi, to nie było za darmo. Ja wam daję, że będziecie wiedzieli dobre, dał informację, że będą wiedzieli dobro i zło. Ściągnij teraz na niego rękę. Wtedy rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w ręce twojej, tylko na niego nie ściągaj ręki twojej i odszedł szatan. Zostaje pytanie, dlaczego Pan Bóg pozwolił, żeby szatan doświadczył Joba? Dlaczego? My dzisiaj czasami stawiamy pytanie, przecież człowiek ten chwalił Pana Boga, a nagle na niego zaczęły się spadać takie doświadczenia, nieszczęście. Bratysto, i to pytanie jest kluczowym pytaniem w ogóle dla tego, co się dzieje na świecie. Bo pytanie to nie dotyczy tylko Joba. Dotyczy to narodów, dotyczy to poszczególnych ludzi. Dlaczego ludzie, którzy są dobrzy, którzy chwalą Pana Boga i przychodzą na nich nieszczęście? I Pan Bóg na to pozwoli. Przecież mógł powiedzieć, nie tykaj mi się Joba, nie masz prawa do niego, nie masz w ogóle go dotknąć. A Pan Bóg mówi, jest w ręce twoje. Dlaczego? I na Joba przychodzą doświadczenia. I co się dzieje? Gdy traci majątek, dalej Pana Boga, w tym wszystkim Job nie zgrzeszy. I szatan dalej. Jeżeli znowu ta sytuacja jest w drugim rozdziale i stało się z niektórego dnia, gdy przychodzili synowie Boże, a stanął przed Panem, przyszedł też szatan między nimi. I rzekł Pan do szatana, gdzie żeś był? Skąd idziesz? I odpowiedział szatan, okrążałem ziemię i chodziłem po niej. I rzekł Pan do szatana, przypatrzyłeś się cudze mojemu Jobowi, że nie masz mu równego na ziemi? Mąż to doskonały i szczery, i bojący się Boga, a odstępujący od złego, który jeszcze trwa w uprzejmości twojej, a tyś mnie pobudził przeciwko niemu, abym go niszczył bez przyczyny. Zobacz, szatanie. To, co ty stawiałeś zarzuty, że on mi służy za bogactwo, zobacz, niczego nie ma. A on dalej mnie chwali i mnie służy. Szatan odpowiedział, wszystko za skórę. Wszystko, skóra za skórę. Wszystko, co ma, człowiek da za swoją duszę. Czy za swoje
życie.
Jeżeli ty jego doświadczy, to wtedy się okaże. Ale ściągnij tylko rękę twoją, a dotknij kości jego i ciała jego, a ujrzysz, jeśli w oczy złorzeczy nie będzie. Wtedy rzekł Pan do szatana, oto w ręce twoje jest, wszakże żywot jego zachowaj. Wyszedł wtedy szatan do obliczu pańskiego, zaraził Joba wrzodem złym od stopy, nogi jego aż do wierzchu głowy. I szatan zaatakował zdrowie, zaatakował ciało Joba. No i znamy tą historię. Job zaczyna tym wszystkim medytować. Przychodzą do niego przyjaciele. Teoretycznie go pocieszają, ale tak praktycznie tego trochę dobijają. I to obrazuje sytuację, jaka jest na ziemi. Że ludzie dobrzy czasami no takie cierpią doświadczenie. Dlaczego Pan Bóg nie interweniuje? Dlaczego Pan Bóg nie przeciwdziała temu? To jest pytanie, przed którym ludzie stają, przed którym każdy z nas w którym momencie stanie, przed którym wiele ludzi stawało. Dlaczego Pan Bóg tak na to dozwala? Ja znalazłem odpowiedź w 42 rozdziale, w wersecie pierwszym. Ta historia kończy się doświadczenie Joba, kiedy wypowiada jedne słowa. 42 rozdział. Wtedy odpowiedział Job Panu i rzekł: wiem, że Ty wszystko możesz i nie może być zahamowany zamysł Twój. Wiem, że Ty wszystko możesz i nie może być żaden Twój zamysł zahamowany. Gdy Job powiedział te słowa, się odmieniło. Któż jest ten, który pytasz, zaciemnia radę Bożą, nieumiejętności? Dlaczego przyznaję, że nie rozumiał? Dziwniejsze są rzeczy, niż bym nie mógł pojąć i zrozumieć. Wysłuchaj, proszę, abym mówił, a gdy się będę pytał, oznajmij mi. I wtedy Pan wtedy odmienił wszystko. Pan czekał na te słowa. Te słowa były najważniejsze. I one wydaje mi się, tak naprawdę wydaje mi się, że są kluczem do Bożego planu. Wiem, że Ty wszystko możesz i nikt nie może zahamować Twoich planów, Twoich zamysłów. Job powiedział coś takiego, o co chodziło Panu Bogu. Job powiedział, że Ty jesteś najważniejszy i nikt Twoich planów nie jest w stanie zniweczyć. Nikt, to znaczy kto? Job powiedział i wyznał to przed wszystkimi istotami, że pomimo tego, że stracił wszystko, co miał, pomimo tego, że stracił swoje zdrowie, a pomimo tego mówi, że kto jest najważniejszy, kto jest najpotężniejszy i kto wszystko może? Pan Bóg. Chociaż wydawać by się mogło, że Pan Bóg nie był go w stanie ochronić. Że ten jego Bóg nie był w stanie temu wszystkiemu zapobiec. A on mimo wszystko po swoich przemyśleniach mówi do Pana Boga: ja wiem, że Ty wszystko możesz. I że nikt nie jest w stanie Twoich planów pokrzyżować. Zresztą Pan Bóg chce, żeby wszystkie istoty we wszechświecie miały takie właśnie przekonanie. Miały taką nadzieję i taką ideę. I zauważcie, że to, co się dzieje, że ci, którzy wielbią Pana Boga, bardzo często przechodzą takie doświadczenia jak Job. Czy to dotyczy ludzi, czy narodów, czy pokoleń. Ale Pan Bóg chce pokazać szatanowi, że pomimo doświadczeń, pomimo przeciwności, te istoty jednak uważają, że Pan Bóg i idea, którą on reprezentuje, jest najważniejsza. Bo panowanie to nie są pieniądze, to nie są kraje, to nie są tereny, to nie są dobra materialne. To jest przekonanie, że ten, kto rządzi, ma rację. Że ten, kto rządzi, że władca, że moja idea, którą ja wyznaję, że ona jest prawdziwa i ona ma rację. I on to powiedział, że idea Pana Boga jest prawdziwa i ona może coś zmienić. Idea szatana? Nie. I braterstwo, sama idea walki dobra ze złem polega na tym, żeby wszyscy ludzie, żeby wszystkie istoty doszły do takiego wniosku, jakiego doszedł Job. Że Panu Bogu nikt nie jest w stanie się przeciwstawić, że idea, którą reprezentuje Pan Bóg, jest tą ideą, dla którą warto dać nawet życie. Poświęcić wszystko. Poświęcić swój majątek, swoje zdrowie i nawet swoje życie. Bo Pan Bóg ma rację. Że to, co reprezentuje szatan, to nie ma żadnej wartości. I to pokazuje, że Pan Bóg nie chce wygrać z szatanem siłą. Pan Bóg mógł zniszczyć szatana już od razu, już na początku, ale nie uczynił to, bo mogłoby to odczytane jako jego słabość, jako sygnał, że idea szatana jest lepsza. I szatan swoją ideą pociągnął wiele stworzeń. No, czytamy o tym, że przekonał aniołów, którzy chcieli naprawić świat, przychodzili na ziemię i łączyli się z córkami ludzkimi. Wiemy, że część tych aniołów jest ukryta pod chmurą, ale Pan Bóg jakby nie toczy walki z szatanem na jego warunkach. Szatan posługuje się wszelkimi metodami. Jeżeli udało się przekonać Ewę i Adama słowem, to działa słowem. A jeżeli nie uda się tego, to używa innych metod. Zobaczcie, tu są jego metody. Zabierz mu, albo daj, albo daj na niego chorobę. To są metody jakie? To nie są metody Boże, to są metody szatańskie. A czytamy w księdze Judy, bardzo krótki księga, w 9 wersecie: lecz Michał, archanioł, gdy się z diabłem rozpierał o ciało mojżeszowe, nie śmiał przeciwko niemu podnieść sądu bluźnierczego, ale rzekł: niech cię Pan... Czyli nie użył żadnego, no, czegoś bluźnierstwa albo czegoś takiego, co było niegodne, szatan tego używa. A anioł, gdy walczył, to nie zastosował takiej metody. Pan Bóg nie stosuje takich metod, jak stosuje szatan. Pan Bóg chce pokazać, że jego idea, jego istota jest na tyle wspaniała, na tyle pociągająca, że a idea szatana jest tak odrażająca i skutki tej idei są tak przerażające, że każda myśląca istota, gdy to widzi, to opowiada się za Panem Bogiem. I te tajemnicze słowa, które powiedziałem, że na te rzeczy to pragną patrzeć i kto? Aniołowie. To ma właśnie pokazać to, co dzieje się tutaj na ziemi, to, co my przeżywamy jako ludzkość, ma pokazać istotom niebieskim, że idea Pana Boga jest tak wspaniała, że wielu ludzi za nią się opowiada, bo widzi, że ta idea jest najważniejsza. Zobaczcie, że również tak się dzieje na dzisiaj, na świecie, że dobre idee zwyciężają nad ideami złymi, że złe idee przez jakiś czas panują, ale w końcu ludzie, jak zauważają, że jakaś idea jest dobra, lepsza, to ona w końcu zwycięża. I Pan Bóg jakby chce pokazać, nie chce ludzi do niczego zmusić. Nie chce od razu zła, chce pokazać, jaki jest skutek zła i chce, żeby ludzie nie pod przymusem chwalili go. Niektórzy dyktatorzy, którzy obejmują rządy na ziemi, i to mamy dzisiaj świadectwa. Mamy świadectwa Stalina, King Rinsena, Mao Tse-tunga, którzy chcieli, aby ludzie ich co? Chwalili. Osiągnęli to. Za swojego życia osiągnęli to, ale osiągnęli to siłą i przymusem. Krwią. Pan Bóg nie chce, żeby on był wysławiany krwią. żeby zmusił ludzi. Pan Bóg chce, to prawda, jak to pisze w liście do Tymoteusza, aby wszyscy ludzie przyszli do zbawienia, ale Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie przyszli do zbawienia dobrowolnie. Aby wszyscy ludzie chcieli Go chwalić, nie byli zmuszeni Go chwalić. I to jest ideą Pana Boga. I myślę, że zrozumienie tej idei pozwala nam zrozumieć Boży sposób działania. Że Bóg czasami nie reaguje. Wydaje nam się, że nie reaguje. Bo chce pokazać, że Jego idea i tak zwycięży. Że On nie musi używać siły, On nie musi używać przemocy, aby się Jego idea rozpowszechniała. Co prawda, mamy w Księdze Objawienia opisane, że na końcu istnienia świata szatan jednak zostanie zniszczony, ale nie zostanie zniszczony dlatego, że Pan Bóg sobie z nim nie mógł poradzić, tylko że już straci poparcie i nie będzie miał wielu zwolenników i jego idea umrze, jego idea, i wraz z jego umarciem jego idei, a zapanowaniem idei królestwa, on będzie musiał zostać zniszczony, ale dlatego, że ludzie opowiedzą się za Panem Bogiem. I myślę, że to pokazuje nam wielkość i mądrość naszego Stwórcy. Dla nas i dla innych ludzi czasami to bywa niezrozumiałe. Dlaczego Pan Bóg na to pozwala? Ale zobaczcie, że Pan Bóg chce pokazać, że Jego chwalcy, ci, którzy Go wielbią, są w stanie Go wielbić nawet w niesprzyjających warunkach. Nawet wtedy, gdy cierpią. Nawet wtedy, gdy są prześladowani. I Pan Bóg pokazuje, że oni mimo podejmowania przez szatana olbrzymich wysiłków, oni jednak wyciężali. Zauważcie, braterstwo, że olbrzymie Imperium Rzymskie wystąpiło przeciwko nielicznej grupie wyznawców Jezusa Chrystusa i prześladowało ich na różne sposoby. I chociaż chrześcijanie nie dysponowali żadną armią, nie dysponowali żadnym uzbrojeniem, to jednak Imperium Rzymskie dzisiaj nie istnieje. A chrześcijanie dalej są. Imperium Rzymskie nie było w stanie złamać tej idei. I chociaż szatan wielokrotnie występował przeciwko ludziom, którzy naśladują Pana Boga, chociaż na różne sposoby chciał zniszczyć, to zobaczcie, że mu się to nie udało. Usiłował nawet naród, którym się Pan Bóg opiekuje, Żydów, zniszczyć dostępność. I jakby na ironię tego, Pan Bóg po tych działaniach szatana pokazał, że ten naród nie tylko zniszczył, ale co? Ale dał mu nawet państwo, zaczął się odradzać. Pan Bóg chciał pokazać, że wysiłki szatana są bezcelowe, że jego idea prowadzi do nikąd. Tak samo, gdy ludzie wierzący w czasie wieku średniowiecza, przez inkwizycja, która, no, jesteśmy przekonani, że to było działanie inspirowane przez szatana, chciała zniszczyć ludzi inaczej myślących, chwalących Pana Boga. Czy im się to udało? Nie. Chociaż chrześcijanie nie dysponowali żadną siłą. Idea jedynego Boga, idea miłosiernego Boga jest tak wspaniała, że ona nie musi być broniona siłą. Ona sama, Pan Bóg chce pokazać, że On, Wszechmogący Bóg, Jego ludzie kochają za darmo. Szatana kochają tylko wtedy, kiedy im coś daje, kiedy im płaci. I na tym właśnie polega walka Boga z szatanem, że Bóg nie używa tutaj siły. Bóg pokazuje, że On jest na tyle wspaniały, że ludzie sami dla Niego samego, dla wielbienia Boga są oddać w stanie wszystko. Natomiast za szatanem opowiadają się tylko ci, którzy Go On coś daje, którym przekonuje, którym płaci, którym droga postępowania za szatanem jest łatwa i prosta. Przyjemna i niewymagająca, przynajmniej na początku, niewymagająca wysiłku. A mimo to Pan Bóg pokazuje, że nie wszyscy tą drogą idą. Mimo tego Pan Bóg pokazuje, że są tacy, którzy jednak Jego kochają i w końcu ta idea wielkiego i wspaniałego Boga zwycięży. I dlatego Pan Bóg pokazuje, że to dzieło, które On stworzył, jednak się postoi. I że Jego plan Boga, to co powiedział Job, że Twój zamysł nie może być zahamowany. Bractwo, i tu mamy jedno wytłumaczenie, jedno zrozumienie idei. Większość chrześcijan sugeruje, że Królestwo Boże zostanie przeniesione do nieba, a ziemia, niektórzy mówią, będzie zniszczona, tutaj nic nie będzie. Zobaczcie, jeżeli by się tak stało, to by znaczyło, że zamysł Boży został zniweczony. Że Pan Bóg chciał tu na ziemi coś stworzyć ludzi, a działanie szatana sprawiło, że jemu się to co? Nie udało. Szatan popsuł i Pan Bóg musiał ewakuować się ze swoimi planami do nieba. Nie. Pan Bóg chce pokazać szatanowi i wszystkim istotom, że on zrealizuje swój plan. Że jak nastanie królestwo, to będzie realizacja idei raju. I zobaczcie, jeżeli jest mowa o nowym Jeruzalem, które wstępuje nie do nieba, ale wstępuje z nieba na ziemię, to tam są dokładnie te elementy, które były w raju. Po środku jest co? Po środku tego miasta jest co? Drzewo żywota. To samo, co w raju. Jest, jakby Pan Bóg nawiązuje, że ty, szatanie, chciałeś pokrzyżować moje plany, ale na końcu zobacz, co się dzieje, że to drzewo i ten raj, on dalej istnieje, tylko jest ciekawe, że on nie jest... My to czasami sobie wyobrażamy, że przyszłość to będzie taka sama, jak w raju. Gdy zaczniecie czytać opis objawienia, to okazuje się, że ona będzie na podobieństwo tej rajskiej, ale czym się różni ogród od raju rajski, od tego, co widzicie w Księdze Objawienia, od tego miasta Jeruzalem wstępującego z góry. Czym to się różni? Jest drzewo żywota i to jest element wspólny. Jest ta rzeka, która płynie. Są owoce. Tam jeden, a tu 12. I czym jeszcze się różni? Tak. Tam tylko ogród. A tutaj jest co? Jest miasto. A miasta, to wiecie, kto tworzy? Miasta tworzą ludzie. Pan Bóg pokazuje, że ci ludzie, którzy przez Niego zostali stworzeni, przekształcają ten ogród, przekształcają to piękne miasto. I tam, gdzie, i, że Boża idea, którą On zamyślił, jest realizowana. Bo Pan Bóg nie chciał tylko, żeby był ogród taki, jak On stworzył. Człowiek miał sobie ziemię czynić poddaną. I struktura miasta to przedstawia, że dzieło Pana dzieło Boże nie zostaje w miejscu, ale dzieło Boże się rozwija. Powstaje piękne miasto, które jest wspaniałe, bramy opisane. No, nie myślimy, że to będzie literalnie tak wyglądać, jest to pewien obraz, ale obraz dzieła, które jest dokonywane. Pokazane jest, że Boża idea zwyciężyła, że plany Boże nie zostały przez szatana popsute, a wręcz przeciwnie. Wszystkie działania, które podjął szatan, obróciły się przeciwko niemu, a na korzyść Pana Boga. Że wszystkie działania, które szatan podjął, jak to jeden prorok powiedział, że zostaliście do Żydów, że zostaliście wygnani do Babilonu, ale zostaliście wybrani ku dobremu. I także te działania szatana, które on podejmował, to jemu się wydawało, że to jest w stanie zaszkodzić człowiekowi, a Pan Bóg to sprawił, że to było ku dobremu i że to będzie ku dobremu człowieka. Dla nas najważniejsza w tej walce ze złem jest stwierdzenie, moim zdaniem to jest motto, które powinno być naszym mottem. Żeby te słowa, które powiedział Job: wiem, że ty wszystko możesz. I twój zamysł, twój plan nie może być zahamowany. Jeżeli będziemy o tym przekonani, to zwyciężymy tak jak Job, wszystkie przeciwności. Bo Pan Bóg wszystko może i Jego plan nie może być zahamowany. Amen.